ręce Pomorza.
Krzyżacy, dwa miecze, mistrz zakonny i król polski Władysław Jagiełło. Wszyscy te historie znają, ale zanim doszło do tego, co stało się pod Grunwaldem i później w okolicach Malborka, no to poprzedzały to działania średniowiecznych wywiadów. Co takiego się w tym średniowieczu działo?
Działo się mniej więcej tyle, co dzieje się dzisiaj. To znaczy każdy wywiad posługuje się zarówno metodami pozyskiwania informacji, weryfikacji szpiegów, dysponuje własną siatką szpiegowską, dysponuje zasobami, żeby je finansować, no ale też musi prowadzić efektywny kontrwywiad, czyli wyłuskiwać informacje, weryfikować je, sprawdzać, które są prawdziwe, które nie. I na tym polu zakon krzyżacki w średniowieczu, jak żadne inne państwo, do czasu bitwy pod Grunwaldem właściwie działał sprawnie, działał efektywnie. I później pojawili się Polacy, którzy wszystko popsuli. Ale nim właśnie do tej historii przejdziemy, to warto jeszcze tak sobie właśnie przypomnieć chociażby te działania. Krzyżacy przede wszystkim opierali się na zakontraktowanych szpiegach. Płacili im odpowiednie pieniądze, wynagradzali ich sowicie. Byli to zarówno mieszczanie z państwa krzyżackiego, byli to rycerze z państwa krzyżackiego, duchowieństwo z państwa krzyżackiego. I do tego niekiedy najwyżsi urzędnicy i rycerstwo polskie, ba, z otoczenia samego króla. Niekiedy nawet monarchowie, no, dosyć nieświadomie przekazywali krzyżakom odpowiednie informacje, które te wykorzystywali na swój użytek.
Czyli szpiedzy byli gdzieś w otoczeniu królewskim.
Tak.
Taki agent w służbie mistrza krzyżackiego.
No,
007.
Jednym z 007 był krzyżacki błazen w otoczeniu bodajże chyba wielkiego księcia Witolda, któremu krzyżacy go podarowali. Tak na zasadzie prezentu.
I nikt nic nie podejrzewał.
Nie,
no, masz tutaj błazna i...
Tak, ale no, to jeszcze to, że mamy błazna w otoczeniu wielkiego księcia, czy błazna w otoczeniu króla, no to jest jakby jedna rzecz. Ten szpieg musi przekazywać jeszcze jakoś zasłyszane informacje, tak? W związku z tym, w mieście, w którym ten dany szpieg stacjonuje, musi przynajmniej działać jakaś siatka wywiadowcza, która te informacje od niego przekazane pozyskuje i wysyła dokąd? Do państwa krzyżackiego. Albo do na przykład do komtura Ragneckiego, albo na przykład do komtura Pokrzywińskiego, albo, co też miało miejsce, wprost do samego wielkiego mistrza. No a co mieli Polacy? Jeżeli tak spojrzymy na źródła krzyżackie, to krzyżacy przeważnie wyłapywali. A to na przykład ludzi podających się za księży, a to niewiasty koncertujące na jakichś lutniach, harfach, a to jakichś żebraków, którzy w Toruniu mieli pozyskiwać informacje na temat ruchów zakonnych. Czasami dochodziło też do demaskowania księży, zwłaszcza w tych obszarach, w których osadnictwo polskie było stosunkowo silne. Nie były to jednak informacje tak blisko serca korporacji zakonnej, tak jakimi informacjami dysponowali krzyżacy. To znaczy już można powiedzieć z bardzo bliskiego otoczenia. Tak?
Czyli gdzie krzyżacy nawet... mieli lepszy wywiad, bo z otoczenia królewskiego, a ci nasi, którzy przebierali się za księży, to tak nie do końca.
No tak troszeczkę nie do końca, ale to, co Polacy zrobili, i to piękne kuku, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, które zrobili krzyżakom pod Grunwaldem, no to już jest troszeczkę inna opowieść.
To jeszcze zanim przejdziemy do tej kolejnej części, to powiedzmy, jak zdemaskować takiego polskiego szpiega, który udawał księdza, niech zgadnę, nie umiał czytać.
Na przykład nie umiał czytać, nie umiał mówić, nie potrafił odmawiać modlitwy i takiego jednego właśnie polskiego księdza złapali krzyżacy. Podczas tortur przedstawił im trzy wersje, mniej więcej skąd on jest, po co on jest, jaki jest cel jego wizyty. W końcu biedni sami krzyżacy też tak naprawdę do końca nie wiedzieli, ale mieli jedną pewność. Tak, to jest polski szpieg.
No, ksiądz, który nie zna Pisma Świętego, to tylko szpieg,
nic więcej. Nie zna łaciny, no.
Nie zna łaciny i pewnie nie mówił też w języku używanym w państwie krzyżackim. Niełatwe było życie szpiega polskiego w państwie krzyżackim, bo okazuje się, że krzyżacy nas przewyższali na początku o głowę, ale obiecałeś zdradzić, co stało się tuż przed bitwą pod Grunwaldem. Udało im się przeszkodzić.
No właśnie, my fetujemy Grunwald jako jedną z największych wiktorii militarnych naszego oręża. I tak też w istocie jest, ale nie odbyłoby się to, gdyby nie to, że krzyżacy nie potrafili rozczytać planów polskich i planów litewskich. I nie potrafili praktycznie do kilku dni przed bitwą pod Grunwaldem. To jakby zadecydowało wszystkim. Ustawienie wojsk, pole bitwy. Dlaczego ta bitwa przede wszystkim stoczyła się pod Grunwaldem? Bo gdyby krzyżacy wiedzieli, jaki jest plan Polaków od początku, ta bitwa skończyłaby się najprawdopodobniej inaczej, sromotną klęską Polaków. Jak do tego doszło? Wywiad krzyżacki, tak jak zazwyczaj był skuteczny, tak w wypadku bitwy pod Grunwaldem i drugiej fazy Wielkiej Wojny okazał się całkowicie nieskuteczny i niewydolny. Czemu? Po pierwsze, Polacy zarzucili krzyżaków mnóstwem fałszywych informacji. Dochodziło na przykład do tego typu wypadków, że niektórzy na przykład z książąt mazowieckich według relacji krzyżackich szpiegów tego samego dnia potrafili się bilokować, rozmnożyć, rozdwoić, przebywali nagle na dwóch zjazdach. Krzyżacy wiedzieli o fikcyjnej ilości, wielkiej ilości zjazdów. Większość z nich się nie odbyła, funkcjonowała tylko w głowach krzyżaków. A to na przykład twierdzili z uporem maniaka, że Jagiełło wszystkie armaty kazał przewieźć do Krakowa. Skąd one miały z tego Krakowa trafić zaraz na front wojenny, to już nikt nie wie. O różnych planach wiedzieli też ze strony księcia Witolda. I Witold, książę litewski, był, można powiedzieć, takim wzorem średniowiecznego cwaniaka. A jak to? Przed drugą fazą wojny krzyżackiej, to znaczy w październiku 1409 została podjęta decyzja o rozejmie krzyżackim. I on miał trwać do 24 czerwca 1410 roku. Ze strony polskiej dostawali multum informacji. A to zostanie zaatakowana ziemia dobrzyńska jeszcze na zimę. Król Jagiełło już szykuje się do wojny. Tak? Ze strony polskiej trafiało multum takich komunikatów posycających niepewność. Tymczasem ze strony wielkiego księcia litewskiego, który rozmawiając z krzyżackimi szpiegami, nawet na liście wystawiał im pisemne deklaracje, że on przed 24 czerwca nie uderzy. Koniec, kropka. Także krzyżacy mogli mieć mniej więcej pewność, że te działania wojenne rozpoczną się właśnie z tą datą. Ale jednego nie byli do samego końca i nigdy pewni. Skąd? I w jakich kierunkach uderzą wojska polskie i litewskie? Czy uderzą z kilku? I na przykład tu Witold wprowadzał ich w błąd. Krzyżacy byli niemalże do samego końca przekonani, że uderzy na komturstwo elbląskie. Co do Polaków, tej pewności nie mieli. Próbowali wyczytać je na różne sposoby i krzyżacy dosyć często też na przykład zamiast jednego szpiega wysyłali trzech. Pierwszy pozyskiwał informacje, pozostała dwójka je weryfikowała. I wtedy ewentualnie urzędnik krzyżacki mógł mieć jakąś pewność, że faktycznie ta informacja przekazana przez tych szpiegów trzech naraz jest prawdziwa. Ale to i tak nie dawało gwarancji, bo sami urzędnicy krzyżacy, na przykład na Sambii, dosyć często pisali, że przychodzi taka ilość rozkazów i taka ilość informacji, że oni nie wiedzą, jak mają wydawać rozkazy i komu i co mają w końcu robić. To jest typowa wojna dezinformacyjna i Polacy też strzegli pilnie bardzo jednej tajemnicy, to znaczy szczegóły budowy przeprawy mostu w Czerwińsku. Gdyby ta informacja do krzyżaków wyciekła, cała wojna skończyłaby się szybko. Dlaczego? Bo najprawdopodobniej do budowy tego mostu by nie dopuścili. Podjęto decyzję o tym, że przemarsz wojsk i koncentracja nastąpi w jednym miejscu, a celem będzie Malbork. Tak doszło do bitwy pod Grunwaldem. Krzyżacy, wyobraźcie sobie, kochani państwo, nie mieli tej pewności praktycznie do 5-6 dni przed rozpoczęciem bitwy. Znaczy Jagiełło oddelegował pewną część swoich oddziałów do tego, żeby zastosowała taką typową wojnę dywersyjną, to znaczy miała się przejść wzdłuż granicy z państwem krzyżackim, palić wioski. To faktycznie spowodowało, że krzyżacy uwierzyli, że atak faktycznie nastąpi z tego terenu na ziemię dobrzyńską, która była jedną z najlepiej ufortyfikowanych. Tam faktycznie Polacy, gdyby zamierzali zaatakować, to rozbiliby się o mury zamków krzyżackich. Natomiast cały sęk właśnie polegał na tym, żeby ukryć te akcje od strony Mazowsza, od tego miękkiego podbrzusza, tak byśmy powiedzieli językiem Churchilla, który umożliwiał przedarcie się do samego Malborka. Ten plan krzyżacy rozczytali za późno.
Jednym słowem, wykorzystaliśmy bałagan i dezinformację po to, żeby wygrać pod Grunwaldem. I tak od setek lat to zwycięstwo co roku w lipcu świętujemy.
Malborka nie zdobyliśmy, mimo... Tu są jakby dwa poglądy. Pierwszy jest taki, że Jagiełło się tej wiktorii przeraził i wcale nie chciał doprowadzić do upadku zakonu krzyżackiego, mając na uwadze interes Litwy, bo przecież był Litwinem. Druga czyni go troszeczkę takim romantycznym wizjonerem. To znaczy, że faktycznie tego ataku się przestraszył i bał się tego, co powie zachodnia Europa. Ale ta wojna, jak żadna inna, doprowadziła do zdemaskowania polskiej siatki wywiadowczej, bo wszyscy rycerze, wszyscy duchowni, którzy donosili Polakom na krzyżaków, donosili o ich planach, po wiktorii pod Grunwaldem w praktyce wyszli z ukrycia. Krzyżacy ich potem wszystkich wyłapali, co do jednego.
Od setek lat dezinformacja najlepszym elementem wojny. Kto ma informacje albo kto sieje dezinformację, ten tę wojnę wygrywa.